Każdy, kto pojawia się w tym programie, coś robi. Potem przychodzi, opowiada o tym, co robi, żeby kogoś zainspirować do robienia tego samego albo w ogóle czegoś innego. Gość tego wydania podcastu zajmuje się m.in. pisaniem, ale także zachęcaniem innych do czytania. No i być może nasza dzisiejsza rozmowa będzie inspiracją dla Ciebie do stworzenia czegoś.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
Dzisiaj w Łowcach Wyzwań Władysław Wróblewski, gość wydania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I nieprzypadkowo mój i wasz dzisiejszy rozmówca pojawia się akurat teraz, bo parę dni temu w ramach serwisu GoCast opublikowaliśmy nowy audiobook Mysz Matylda i Przyjaciele, czyli zbiór opowiadań dla dzieci, i autorem tegoż jest właśnie Władysław Wróblewski. Wszystko się zgadza.
Zgadza, to ja.
Jest pan dyrektorem biblioteki w Witnicy, w małej lubuskiej miejscowości. Zgadza się.
Zgadza się.
Jest pan twórcą bajek i wierszy dla dzieci.
Też.
Zgadza się. I wspomnianej myszy Matyldy.
Tak, to
tak.
Ja.
Wszystko się zgadza do tej pory. Lekcję odrobiłem. I taka ciekawostka, kiedy się dzisiaj spotkaliśmy, bo my mamy kontakt generalnie od 2020 roku, jakoś od tego pandemicznego rocznika, tak?
Tak, od tych... Jak nam się wydawało, najstraszniejszych
tak, czasów. I mamy kontakt właśnie od pandemicznego roku. Wspólnymi siłami wydaliśmy właśnie trzeci audiobook, bo Mysz Matylda i Przyjaciele to jest trzeci nasz wypust. Pierwsze były przygody myszy Matyldy, drugie były przygody myszy Matyldy w wersji ukraińskiej. No i ciekawostka polega na tym, że po 2 latach współpracy widzimy się dziś pierwszy raz na żywo. Trochę znaki czasu?
No chyba tak, że... Ja jestem dzieckiem Johannesa Gutenberga, czyli książka to na papierze, rozmowa face to face, no ale czasy się zmieniają.
I napisaliśmy do siebie na fejsie, notabene.
Tak, tak. Umówiliśmy się na fejsie, rozmawialiśmy przy pomocy techniki. No, zobaczymy, jak to się rozwinie, ta nasza cywilizacja. Ale mam wrażenie, że z czasem to, co dawniej było nowoczesne, spowszedniej, a nowoczesne stanie się to, co jest bezpośrednie.
Czyli face to face.
Face to face, czytanie z papieru, zajęcia plastyczne, ale nie w komputerze, tylko tam, gdzie dziecko się ubarże, tak?
Tak.
To będzie wtedy nowoczesne.
Czyli,
tak, doczekamy tego.
Czyli będzie retro, vintage taki trochę.
Tak.
Panie Władysławie, co było ostatnim zrealizowanym przez pana wyzwaniem? Ło! Trudne pytanie.
To, ale
w jakiejkolwiek materii, czy w zawodowej, czy w prywatnej, coś, co ostatnio, czego pan dokonał, co pan wykonał?
Ostatnio to była Mysz Matylda, tak. To w krótkim czasie dosyć napisałem i zacząłem jeszcze następną, o czym pan nie wie.
O! O! Znaczy będzie robota.
To było chyba ostatnie. Staram się... Największym moim wyzwaniem jest... A w pracy tej zawodowej, tak... To jest prowadzić bibliotekę w takich szczególnych warunkach, bo jesteśmy praktycznie poza miastem. W tymczasowym lokalu jest trzeci sezon. I jakoś musimy, ale za coś musimy, pieniądze bierzemy. Coś musimy robić. Nie ma miejsca tu, w tej siedzibie.
Tak,
w tej siedzibie. No to jeździmy po szkołach. W przyszłym tygodniu będę w warsztacie terapii zajęciowej, w domu pomocy społecznej. W ostatnim tygodniu i koleżanki moje, i ja byliśmy w szkole witnickiej w dwójce. To jest takie wyzwanie, żeby pokazać, że biblioteka istnieje, że pracuje, zachęca.
Chociaż tymczasowo jest na uboczu.
Chociaż jest na uboczu, tak.
2006 rok. To od tamtego rocznika jest pan dyrektorem biblioteki w Witnicy. Właśnie, o tych bibliotekarskich. Dlaczego akurat biblioteka?
No właśnie nie myślałem o tym. Ja skończyłem tutaj w Zielonej Górze animację społeczno-kulturalną.
Na WSP.
Na WSP, na wyspie ówczesnej.
Znaczy ja znam wysypisko, ale to
tak, okej. Tak. Pozdrowienia dla koleżanek i wykładowców.
Dołączam.
I A pracowałem na kolejach żelaznych jako nastawniczy. I tak pracowałem. Któregoś dnia ogłoszenie się pojawiło w lokalnym piśmie, że jest nabór na konkurs na stanowisko szefa biblioteki. No i znajomi mnie namawiali, no, a wystartuj, no dobrze, no nie jest to... Prawda, nie skończyłem bibliotekoznawstwa, ale blisko, znaczy kultura, tak? To też jest kierunkowy...
Pracuje pan specjalność, w swoim zawodzie.
Tak, blisko. Też prowadzimy działalność kulturalną, światową, czy animatorską, jakby nazwać. No i zastanowiłem się, no już po 40 jestem, jeśli mam coś zmienić w życiu, to teraz. Później już nie będzie mi się chciało.
To jest fajne, ja to muszę tym dżingielkiem odznaczyć, bo to jest znak, sygnał, że nigdy nie jest za późno.
Nigdy, chociaż teraz nie chciałbym wprowadzać do swojego życia takich wielkich wyzwań, tak?
Raczej chciałbym zmian.
Tak, chciałbym wyteptaną ścieżką raczej, bo już by mi się może nie chciało zmieniać zawodu, chociaż no, człowiek będzie zmuszony, no to już kwalifikuje się.
2006 rok i to było od razu na dyrektora, tak?
Tak. I byłem człowiekiem, tak na kolei u nas mówiliśmy, że ktoś jest po szkole albo z ulicy. No to ja tutaj byłem z ulicy. Ale po szkole, nie bibliotekoznawczej. No. Ponieważ całe życie związany byłem z książkami, najpierw jako czytelnik, potem coś tam pisałem, no to byłem czytelnikiem tej biblioteki, no to dobrze.
Przyszedł pan w tym 2006 roku i co pan zastał? Bibliotekę.
Biblioteka mieściła się w wilgotnej, ciasnej piwnicy. W pięknym budynku, tylko że w ciasnej, wilgotnej piwnicy.
Książki tego nie lubią.
I nasze organizmy też.
I bibliotekarze też.
Tak, my też tego nie lubimy. No i kilka lat mi zajęło wyprowadzenie tej biblioteki. No ale coś trzeba było robić. Także w tamtych warunkach zaczęliśmy informatyzację. No tak unowocześniliśmy tę bibliotekę. Jakieś tam nowe idee się pojawiły, na przykład stworzyliśmy teatrzyk lalkowy, takie tam rzeczy. Dział regionalny to jest moje jednoosobowe zadanie, tym się zajmuję między innymi. No, wyprowadziliśmy się do gmachu Domu Kultury, już trochę lepszy lokal. No, zimą było zimno, nie wiedzieliśmy dlaczego. W czasie remontu okazało się, że więcej jak połowa cegieł była niewypalona. Jak to dogrzać?
Ta-dam.
No i w tej chwili trwa remont, więc trzeci sezon jestem, trzeci rok już w lokalu zastępczym. No i czekamy, aż się skończy i wrócimy, no to już będą pałace biblioteczne.
Streścił pan 16 lat w 2 minuty i 21 sekund. Ale to wejdźmy trochę głębiej, bo dla zwykłych ludzi, którzy korzystają z biblioteki, to jest tak. Dużo książek, karta biblioteczna, trzeba oddać na czas, bo jak nie, to jest kara. I tu się wiedza na temat biblioteki kończy, prawda? A to jest... Powiedział pan na przykład o informatyzacji.
Tak, no to kilka lat nam to zajęło. Muszę powiedzieć, że tej północnej części województwa, pierwsze trzy biblioteki, które w programie MAK, stworzonym przez Instytut Książki, się informatyzowały, to była moja biblioteka i nasze dwie filie. To tym się szczycimy.
I to mówimy o miejskich bibliotekach. Tak.
O tych miejskich, tak, tej naszej sieci. Czy obsługa czytelnika, z czym się kojarzy biblioteka, to jest miły przerywnik w pracy bibliotekarza.
No właśnie.
Bibliotekarstwo to jest pozyskiwanie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie zbiorów. Dawniej mówiło się księgozbiorów, teraz zbiory są
różne. Już multimedia tak. Dochodzą.
I to jest, a do tego jeszcze działalność animatorska, bo trzeba jakoś zachęcić, przyciągnąć i tak dalej.
Coś zorganizować dla dzieci.
Tak. A w małych bibliotekach, takich jak nasza, no to wszyscy robią wszystko. A w dużych są specjalizacje. Więc jest, no każdy jest no, człowiekiem od wszystkiego. Nie wynajmujemy na przykład do prowadzenia jakichś zajęć tak ludzi.
Mhm. Tylko robicie po
tak,
prostu
bo no, to nie ma pieniędzy, więc no, jesteśmy, a prowadzimy zajęcia plastyczne, spotkania autorskie, piszemy artykuły, tak. Ja piszę do lokalnego takiego pisma miesięcznika, artykuły z cyklu witnickich pocztówek czar. O, takie ciekawostki o historii okraszane starymi pocztówkami, zdjęciami. No, można wymieniać wiele rzeczy, którymi się zajmują ludzie. Nasza specjalność to nie jest, że robimy to czy tamto. Nasza specjalność to radzenie sobie we wszystkim po trochę.
Okej, czyli taki survival trochę, wśród książek.
Tak. A przy okazji czasami przyjdzie czytelnik, dostanie książkę.
Okej, dobra. Bo akurat uśmiecham się, bo siedzimy w miejscu, z którego niemalże widać Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Norwida w Zielonej Górze. W regionie lubuskim mamy jeszcze Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie. No a jak, czy ten czytelnik w Małej Witnicy różni się czymś od czytelnika w takiej Zielonej Górze?
A tego nie mogę powiedzieć, bo nie znam czytelników gorzowskich.
A co koledzy mówią na przykład lub koleżanki? Spotykacie się bibliotekarze i rozmawiacie.
Nie wydaje mi się, żeby była duża różnica. Tak? No, oczywiście ośrodek akademicki to także czytelnicy literatury takiej hermetycznej, naukowej, tak? No, na pewno są. Tak? U nas to w niewielkim stopniu. My jesteśmy głównie od takich podstawowych potrzeb, tak? Od zaspokojania potrzeb miłośników kryminałów, obyczajówek, jakichś książek historycznych, takich popularyzujących historię, biografii.
Okej. Biblioteka przyszłości, czyli pomówmy o wyzwaniach, przed jakimi stoją współczesne książnice, takie na przykład jak te, którymi pan zarządza. Co czeka was w najbliższej przyszłości?
Myślę, że to tak jak w mediach, które stają się multi, prawda? Jest gazeta, ale ma swoją stronę internetową, jeszcze jakieś filmiki puszcza i tak tutaj biblioteka będzie od wszystkiego.
Tak? Czyli będzie można w bibliotece posłuchać podcastów na przykład.
Też. Proszę bardzo. Na wiele rzeczy nas jeszcze nie stać, ale z czasem trzeba będzie, żeby było nas stać. Tak? I tutaj pojawia się taki problem, jak oddzielić to, co należy do domu kultury i do biblioteki.
Okej, bo tam się przenikają trochę.
Tak,
nie?
I mieliśmy taką kontrowersję na szkoleniach. Kiedyś prowadził z nami zajęcia dyrektor ośrodka kultury i on nas uczył, jak mamy rozwijać bibliotek. I według niego to właśnie biblioteka powinna przyjąć program jego ośrodka kultury. Ale my mu tłumaczyliśmy.
Później przyszli bibliotekarze i powiedzieli, jak prowadzić dom kultury.
Tak. I myśmy mu tłumaczyli, że my mamy w swoich miejscowościach domy kultury i my tego nie musimy robić.
Okay.
Tak? Więc te rzeczy trzeba będzie jakoś tam rozdzielić. No, w Ameryce nie ma domów kultury, ale są biblioteki, które przyjmują te wszystkie funkcje. Mhm. Tak?
No, chodzi o to, żeby sobie nie pozabierać tutaj roboty, tak?
Tak, ale roboty i tak jest dość.
Dość.
Więc będziemy musieli jakoś to porozdzielać. No, to będzie ciekawe.
A co zrobić, żeby ludzie czytali? Znaczy, ja znam odpowiedź. Nagrywać im książki do słuchania.
Tak, no ale no, czym jest podcast? No, tym, co się odbywało przez dziesiątki lat, że rodzic brał dziecko na kolanach i czytał książeczkę, tak? I od tego się zaczynało. No teraz albo rodzic przeczyta, albo odtworzy. Z moich czasów były płyty winylowe, tak. Pamiętam Czerwonego Kapturka z Władysławem Hańczą jako wilkiem, to pamiętałem kiedyś, no na pamięć znałem kiedyś, tak? Jest to nic nowego. To się...
A teraz rodzice mają wujka ptaka, który przeczyta Matyldę.
No i dobrze, no, Ja myślę, że najważniejsza jest rodzina jednak.
Wszystko się od edukacji zaczyna.
Tak, była kiedyś taka koncepcja w naukach społecznych, tego się dowiedziałem tutaj w Zielonej Górze na wyspie. Nie chcę przekręcać nazwy tej koncepcji, ale mówiła, że jeśli, to na zachodzie, Francja, te okolice, że jeśli poprawimy dostępność do dóbr kultury, to wtedy poprawią się kompetencje tych odbiorców, zwiększą się ich aspiracje edukacyjne i w ten sposób będziemy niwelować różnice społeczne. Mhm. To niezbyt dobrze wyszło. Dlaczego? Dlatego, że niedostępność jest najistotniejsza, tylko tak zwane zasoby własne, czyli to, co się wynosi z domu. Po części oczywiście szkoła może, bo ma codzienny dostęp do dziecka, tak? Do pewnego stopnia biblioteka też może pomóc, może w poszczególnych przypadkach nawet zastąpić, ale tak ogólnie to nie zastąpi, bo najważniejsza jest rodzina. O.
Pting! I idziemy dalej.
Łowcy wyzwań.
Mysz Matylda też ma rodzinę. Ma tak. Brata Błażeja.
Tak.
Ma przyjaciółkę Helenkę.
Tak.
Gumkę Myszkę i śmiertelnego wroga kota Kacpra. I teraz o tym pomówmy, bo mysz Matylda tak naprawdę nas połączyła. Dzięki myszce Matyldzie się tutaj spotkaliśmy dzisiaj.
I Monice Simoniec.
Tak, to pozdrawiamy również. Poświęćmy trochę właśnie czasu na rozmowę o pisaniu bajek w tej części programu. Skąd pomysł na tę serię opowiadań akurat?
To było tak dawno, że już dobrze nie pamiętam. Postanowiłem spróbować napisać coś prozą, bo zwykle pisałem wierszyki. Jakieś tam piosneczki, jakieś wierszyki, takie rzeczy. I to było w drugiej połowie lat 90. Napisałem cykl tych opowiadań i nikt nie był niby zainteresowany. Do czasów epidemii.
No.
Tak.
Proszę opowiedzieć, jak to z pańskiej perspektywy wyglądało, bo ja wiem.
Tak. No i było tak, że Monika Simoniec, bibliotekarka z Biblioteki Wojewódzkiej, kierownik działu badań i analiz, spytała, czy nie mógłbym użyczyć swoich tekstów do poczytajek, które wtedy były nagrywane przez Bibliotekę Wojewódzką. No, w ramach akcji tej Non-Stop Norwid, bo Biblioteka Wojewódzka była w tym samym... Biblioteka Wojewódzka była w tej samej sytuacji, co i moja.
Mhm. Czyli nie można przychodzić.
Zamknięto nas, a dalej bierzemy pieniądze. No, zajmujemy etaty, pobieramy pensje.
Jesteście zobligowani do wywiązywania się z promocji czytelnictwa.
Tak, chociażby. Musimy coś robić. Oni... Myśleli między innymi te poczytajki. No ja wysłałem teksty. Monika Simoniec nagrała razem ze swoim misiem, właśnie misiem swojej córki, kilka opowiadań. Paweł Ptaszyński, obecny tutaj, nagrał też kilka. No i się zaczęło właśnie. I wtedy po tym pierwszym podcaście, tak, pojawiła się propozycja, żeby drugą i wtedy postanowiłem stworzyć takie uniwersum domowej myszy. Jest uniwersum z świata Wiedźmina.
Komiksowego.
Gry o tron, prawda? Tak. No a teraz domowej myszy. Tak. Cały jej świat, cały dom z punktu widzenia małego stworka.
To jest kapitalna rzecz i właśnie ci, którzy jeszcze nie słyszeli o po pierwsze o przygodach myszy Matyldy, po drugie o audiobooku Mysz Matylda i Przyjaciele, no to jest okazja, żeby o tym powiedzieć, że w ramach właśnie serwisu GoCast te utwory zostały udźwiękowione i można ich posłuchać w naszym serwisie. Czyli można powiedzieć, że mysz narodziła się już 25 lat temu.
Tak, tak.
To już zleciwa. Stara mysz.
Tak jest. Dobrze, że myszy bajkowe się nie starzeją.
No
tak.
Właśnie.
Kubuś Puchatek może mieć 100 lat i dalej będzie misiem o małym rozumku.
A to właśnie, to, bo wtedy postanowił pan spróbować pisania prozą. To była pierwsza taka próba?
Dla dzieci tak, i jedyna chyba.
A, czyli...
Jedyna, bo no, nikt tego nie chciał, nikt nie był zainteresowany, to myślę sobie, może to nie jest tak. Wydawało mi się, że to są teksty dosyć przyzwoite, ale to widocznie nie.
Mi jest trudno ocenić, bo ja się nie znam.
Aha, znaczy napisałem
mi się podobają. Tak
na zamówienie bajki Środka Świata, też są prozą. To na zamówienie naszego miasta kiedyś napisałem... Mhm. Takie
książeczkę, tak? Widzę to
która miałaby łączyć gminy partnerskie, Witnicę, moją rodzinną, i partnerską gminę Wdruten w Holandii. I powstała książka dwujęzyczna, bajki Środka Świata.
Tak? 17 lat temu, bo widzę, że 2005
tak,
rok.
To jest to.
To jeszcze sprzed biblioteki było.
Tak, to już było tak, byłem na progu, można powiedzieć. No a tak to prozą, no, pisuję... artykuły popularyzujące wiedzę o moim mieście i okolicy. To tyle.
A proszę powiedzieć, właśnie, bo mysz 25 lat temu już się narodziła, a inspiracja do wymyślenia tej fabuły, skąd pan czerpie inspirację w ogóle?
Ja myślę, że wszyscy autorzy, chyba że to są geniuszami i wymyślają jakieś swoje własne światy zupełnie nowe, to posługujemy się tymi samymi motywami, ale żonglują na swój sposób. I mysz jako pozytywne postacie pojawiły się chociażby Pixie Dixie i tak. Kot Jinx, złowrogi, tak, któremu się nic nie udaje, ale no zły. Więc to... I one występują często. Więc... No i spojrzałem na świat z punktu widzenia myszy, która została oczywiście uczłowieczona. Rodzina myszy to są małe stworzenia. Dzieci mogą się z nimi trochę utożsamiać, ponieważ one też są małe, niewiele mogą, zdawałoby się, są uzależnione od innych. I tak sobie myślałem, że jeżeli pokażę, że one, małe stworek, też coś może... też ma swoje życie, też jest ważny, no to dzieciom może się to spodobać. Te zbiory opowiadań o Matyldzie zawierają takie teksty historyczne.
Okej.
Tak? Czyli jak myszy pomogły obalić złego króla Popiela, jak mysz wpłynęła na odkrycie Ameryki. Tak. No i w tym trzecim naszym audiobooku jak myszy przyczyniły się do zjednoczenia Królestwa Polskiego pod berłem Władysława Łokietka. Tak? No one, czyli małe, niby mało ważne stworzenia, osoby mogą stworzyć wielkie rzeczy.
No właśnie, bo teraz tak, kiedy dostałem cały tekst myszy Matyldy do przeczytania, to generalnie mam trochę lat już i widzę, że jest tam jakiś morał, jest tam jakiś pomysł, jest w tym jakaś idea właśnie zmiany świata na lepsze. Nie? Czy pan od razu pisał mysz Matyldę z taką myślą?
Chyba jakoś podświadomie, tak. Wsadziłem tam swoje poglądy na... Jak to Kołakowski napisał? Moje słuszne poglądy na wszystko, czy coś w tym stylu. Tak? Jakoś podobnie. Więc trochę o ekologii, tak? Czyli spotkanie...
No właśnie, co tam przemyca?
Tak, kiedy mysz Matylda szuka okruszków, trochę...
Zero waste. Filozofia zero waste, czyli nie marnowania żywności.
Tak. Też...
Pomaganie potrzebującym.
Jest.
Bezdomnym myszom.
Bezdomnym myszom. Jest też stosunek do innych zwierząt. Ludzie nie lubią zwierząt, którym wiele zawdzięczają. Na przykład nietoperzom. Ja sympatyzuję z nietoperzami. Dwa razy byłem na liczeniu nietoperzy, nawet w nietoperku. No wspaniałe, cudowne stworki, niegroźne, pożyteczne.
Po wszystkim się wydaje, że się we włosy wplątują.
Tak,
no, to nieprawda.
Zupełna. Tak, jeszcze żaden nie zgłosił się człowiek, który by poniósł szkodę w ten sposób. Pająki są pożyteczne. Ja sympatyzuję z pająkami, bo
To się mówi szczęśliwy dom, gdzie pająki są.
Gdzie pająki są, ale w praktyce no to weź go, trzepnij laczkiem i wynieś. Tak? No nie. Więc myślę o tym, co znaczy wolność. Oho. To w tym spotkaniu z chomikiem, który tak, jest w klatce, tak, uważa się za króla tak, świata.
Tak, tak.
No i jest tam kilka takich przemieszczonych moich poglądów, słusznych poglądów na wszystko.
Słuszne. Bo teraz nie wiem, czy ma pan podobne wrażenia, że kiedyś, przynajmniej ja tak czuję, nie wiem, czy pan też ma takie zdanie na ten temat, kiedyś obowiązkowo bajki miały morał. Dzisiaj bajki są, trochę mają, trochę nie mają. Jakiejś takiej. Mam wrażenie, że troszeczkę współczesne, chociażby jakieś tam właśnie internetowe, YouTube'owe rzeczy, gdzieś tam są pozbawione tego takiego właśnie tych słusznych poglądów na świat, tego morału, tych wartości edukacyjnych.
No powinny mieć, tylko, no ale jak to przekazać, żeby to nie było takie upatologiczne, żeby nie zniechęcało wręcz. Ale do właśnie tych idei, które głosimy.
I tu wydaje mi się, że najmłodsi, którzy utożsamiają się z bohaterami, no przejmują w jakiś sposób ich wartości i model postępowania. I to chyba na tym rzecz polega, żeby... I mówię to też jako ojciec 2-letniego szkraba. Bo dopiero teraz, kiedy się ma dziecko, to się patrzy na wychowanie zupełnie inaczej, niż kiedy się nie miało.
No tak, no można oczywiście bez żadnych teksty tak same rozrywkowe, tylko.
Tak, odmóżdżacze.
Tak, no ale, no, ale
znaczy,
po
nie,
co?
No, umówmy się, wszystko jest dla ludzi, tak?
Tak, ale no.
Czasami też trzeba zostawić moralny niepokój i wywietrzyć głowę jakimiś bzdurami. No, no każdy z nas chyba tak potrzebuje.
Oczywiście, no, przychodzą czytelniczki i
daj pan coś lekkiego.
Tak. No, nawet na przykład nauczycielka, który kończy rok szkolny i musi się zakończyć rok, powpisywać oceny, te wszystkie, wypełnić te wszystkie nieszczęsne papiery.
No
tak?
To kryminał.
I jeszcze przez nią ostatnia rada pedagogiczna, to ona, filozofów nie pożyczy. Tak?
Dokładnie.
Ja tak mówię właśnie czytelnikom, którzy czasami są zażenowani tym, że no wiem, no wiedzę, takie czytadełka biorę, tak? Ja mówię, no wszyscy powinniśmy wieczorami studiować filozofów, ale dlaczego nikt tego nie robi?
Nie, no ale właśnie, ja też jestem zdania, że na wszystko w życiu jest czas i miejsce. Jest czas na głupoty, ale to też jest czytelnictwo, tak?
Ależ jeżeli tej osobie, która czyta takiej osobie, to taka seria romans historyczny, no może nie ma wielkiej wartości, ale jeżeli dobrze nastroi kogoś.
Wartość rozrywkową.
Tak, ale nastroi kogoś, tak. Przeniesie się w inny świat, będzie temu komuś dobrze, to ja jako bibliotekarz jestem zadowolony.
Tak, bo to spełnia swoją rolę.
Tak, i ja też wieczorami nie studiuję filozofów.
Ale pisze pan mysz.
Tak.
I jak się dowiedziałem przed chwilą, tworzy się trzecia seria. Proszę zdradzić coś, bo jestem żywo zainteresowany, bo przyznam się szczerze, że 2 lata moich, może jeżeli można to tak nazwać, mojego romansu z myszą Matyldą, no, troszeczkę na mnie wpłynęło i mysz stała się częścią też mojego dźwiękowego świata. Dlatego jestem...
Odłożyłem i zapomniałem w ogóle, czekam, aż się uleży i wrócę, ale na przykład mysz no, coraz bardziej się dorośleje, usamodzielnia się, wychodzi poza dom, poznaje psa Rexa, tego złorurgiego, złego, tego, który prześladuje szczury, a przecież jest zaprzyjaźniona ze szczurem Gryzomirem, tak? To jest najbliższy jej przyjaciel. To jest, to oczywiście staje twarzą w twarz z kocurem, w każdej, kocur jak James Bond powraca w każdym audiobooku.
Stawaj do walki, tak, po kraku.
Tak. Następnie poznaje kosarza.
Pająka, to nie jest pająk.
Właśnie o tym będzie opowiadanie, że kosarz nie jest pająkiem. On się czuje urażony, że wszyscy go mylą z pająkiem, że go przezywają, aha, a on ma swoją wartość, tak? On jest kimś. Tutaj trochę przemycę polityczne poprawności, że powinniśmy starać się nie urażać innych, nie nazywać ich tak, jakby sobie życzyli.
Aha.
Bo możemy się poczuć dotknięci.
Na kozarz to nie jest pająk faktycznie, bo masz 6 łapek. 6 nóż, nóżek od nóży.
Tak, nie buduje, o ile pamiętam, pajęczyn.
Pajęczyn nie buduje, no.
Więc niektórzy bagatelizują tego, te jego pretensje, ale mysz Matylda no, jednak rozumie, że źle popełniła, nazywając go pająkiem i bagatelizując jego... No, jego dyskomfort.
Okay.
Tak. W części historycznej mamy rolę myszy w powstaniu teorii kopernikańskiej.
O!
Też przyczyniły się myszy. Myszy były wszędzie.
Bo pierwsza seria, czyli przygody myszy Matyldy, tak. To pan powiedział, że ona w całości powstała właśnie w drugiej połowie lat 90.
Tak.
W całości. A to, które teraz wypuściliśmy, czyli mysz Matylda i przyjaciele, to powstało w ostatnim czasie?
Tak, tak. Aha. Bo to wtedy, jak pan zaproponował, że nagrajmy więcej, okay, no to okay. Usiadłem i napisałem.
Czyli proszę bardzo, jak się...
Ale powodzenie uskrzydla, znaczy, no, jeżeli ktoś tego potrzebuje,
to
wtedy chce się pracować. To jest potężna inspiracja. No,
no i przede wszystkim energia krąży pozytywna, prawda? Kiedy 2 plus 2 równa się 5 na przykład, nie? Aż w mikrofon uderzyłem.
Tak. I jest to wartość dodana, bo jeszcze jest głos, prawda? Aha. Głos lektora, głos zapowiadający, czyli Anny Paligi. Piękny głos.
No, ja nawiasem mówiąc, rozmawiając z Anną, to powiedziałem, że tak naprawdę to ona powinna czytać mysz Matyldę, a ja powinienem być lektorem zapowiadającym.
I to jest jakby dodatkowy wymiar, tak? Tych opowiadań.
A mi się, ja publikując link do tego najnowszego audiobooka, pokusiłem się o takie małe, ciche marzonko, że a gdyby tak kiedyś nagrać mysz Matyldę z podziałem na rolę, z narratorem.
Teatr Polskiego Radia.
Tak, coś na tej zasadzie, żeby dobrać ludzi, którzy będą się wcielali głosowo nie wiem, w Szczura Gryzomira na przykład. Bo przyznam się szczerze, że dla mnie no to było nie lada wyzwanie, bo o ile w przygodach myszy Matyldy mieliśmy kogo? Mieliśmy Matyldę, mieliśmy Gumkę Myszkę, mieliśmy Błażeja, który tam się pojawiał, czyli brata Matyldy, który się pojawiał no, sporadycznie i się odzywał.
No, ale to były epizody.
I to były epizody.
Dwa zdania mówi...
Więc dla mnie, jako dla czytającego, kto próbuje troszeczkę też głos zmienić, żeby tym postaciom nadać jakiś inny charakter, żeby to się odróżniało jedno od drugiego, to w myszy Matyldy i przyjaciołach tam dla mnie był prawdziwy poligon, bo mamy tak, mamy pająka, mamy chomika, mamy karaluchy, mamy nietoperza, mamy szczura, więc dla mnie generalnie szczur Gryzomir, Mirosław Zbrojewicz. Proszę sobie wyobrazić szczura, który mówi głosem gruchy. Prawda? To by było kapitalne.
No, rzeczywiście, to mi sprawia dużą radość, muszę powiedzieć.
Bardzo mi miło.
I to jest taki dodatkowy wymiar, który się dodaje, dźwiękowy, tak?
Może kiedyś się uda to zrealizować.
Jak to się rozwinie. No nie spodziewałem się, myślałem, że będzie w czeluściach mojego dysku komputerowego.
Że mysz gdzieś tam w szufladzie będzie.
Tak, w przysłowiowej szufladzie, no ale pani Monika to wyciągnęła i jest teraz kibicem naszym, najwierniejszym.
Musimy tam... panią Monikę wynagrodzić sowicie.
Może przyznamy jej jakąś rolę w tym...
Honorowo, o, tak.
Tak, w tym nagraniu.
W tym przedsięwzięciu. A proszę powiedzieć, jak zasiada pan, czy przy przypadku myszy Matyldy i przyjaciół, czy tej trzeciej serii, czy możemy już zdradzić, jak ona będzie nosiła tytuł?
A to jeszcze nie mam.
Jeszcze nie mówiłem, ma, okej.
Okay. Tak. Może to... mysz Matylda wychodzi z domu. O, tak.
Czy to jest tak, że pisząc mysz Matyldę... można powiedzieć tak, że siada pan do klawiatury i leci od A do Z do końca opowiadania, czy są tam jakieś jednak przerwy, musi się pan zastanowić, coś tam zmienić, dodać, skreślić?
No to nie jest tak, że leci.
No nie jest tak, że leci. Tak, leci.
No to jest bardzo nudne, by to było oglądać autora przy pracy, tak, który coś tam pisze, kombinuje, skreśla, potem przepisy wrzuca do komputera, drukuje, skreśla. Jak już to jest jakoś tam zaawansowane, wtedy mojej żonie to przekazuję do
przeczytania. A bo żona jest pierwszym recenzentem.
Pierwszym czytelnikiem, znaczy polonistką.
To więc to nic dziwnego.
Dwie role, to znaczy recenzent taki literacki, jak ja to odbieram, prawda. A drugi, no żeby było od strony polonistycznej tak, poprawne.
Tak.
Także moja żona Beata jest pierwszym czytelnikiem. Ona tam, tu są mielizny, tam są mielizny, tego nie rozumiem, tego dziecko nie pojmie. Aha. I no wtedy ja siadam pokornie, poprawiam.
Pani Beata mówi, Władek, kreśl to!
Tak, no ale ona uczy dzieci w podstawówce, więc, no tak. Więc ona też wie, jak dzieci rozumują, jak patrzą na świat.
Czyli jednak z przerwami.
Tak, dużymi przerwami, potem 10 razy poprawiam. I żeby to w końcu było w miarę potoczyste, tak? To jeszcze mi zostało z pisania wierszy.
Aha.
Że musi to wszystko
mieć ręce i nogi.
Lecieć, tak.
Dobra, trzecia seria się tworzy, czyli już wiemy, że w nieodległej przyszłości będziemy coś nagrywać. A bo właśnie, bo ja wspomniałem o tym, że pierwsza seria miała tam ledwie ponad 28 minut tego nagrania, ale druga seria już była taka bardzo obszerna w porównaniu, bo to już ponad godzina nam
bo
wyszła.
Ja postanowiłem stworzyć właśnie to uniwersum.
Aha,
tak?
To jest fajne.
Czyli wprowadzić kolejne postacie. Te kolejne postacie z innymi jeszcze postaciami, tak, się konfrontują, czyli na przykład Gumka Myszka z chomikiem. W tej trzeciej serii Mucha Bzyczka, która się pojawia w drugiej, razem z Matyldą poznają Mrówkę. Tak. No, jeżeli ktoś ma pomysły, jakie stworzenia pojawiają się jeszcze w domu, a nie zostały przeze mnie przedstawione, no to proszę dać znać.
I tu muszę powiedzieć, że Mucha Bzyczka akurat była dla mnie największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o spersonifikowanie tego głosu.
No tak, no bo i tamto to bzykanie zostało dodane.
Zupełnie.
Tak, zostało dodane przez lektora.
Tak jest. No to dobra, panie Władysławie, czego panu życzyć jako twórcy, jako bibliotekarzowi? Powoli zbliżamy się do końca.
Jako bibliotekarzowi, no żeby remont wreszcie się skończył i byśmy wrócili, tak, żeby budżet był porządny, a resztę to już tym się zajmiemy sami. Jako autorowi, no żeby wydawcy chcieli mnie publikować. Z tym nie jest najlepiej.
No, jeżeli chodzi o GoCast, dla Matyldy zawsze miejsce
to
jest.
Właśnie to jest jedyne wydawnictwo, tak? Z jednego wydawnictwa otrzymałem taką odpowiedź, chodziło głównie o wiersze moje, że zbyt przypominają klasykę polskiej literatury dziecięcej.
To chyba dobrze.
Dla mnie tak. Tam poczułem się dowartościowany, ale z drugiej strony, no tak, ale przeszkoda. Tak? Podobno już to wszystkie komórki są zajęte. Aha. I... No to więc to jest tego. Tak?
Mm-hmm, okay.
No ale jest znak czasu, pojawiają się nowe możliwości, na przykład audiobooki.
I teraz niech ta historia naszego spotkania dzisiaj zatoczy koło i wrócimy do tego, co powiedział pan na samym początku, że będzie taki moment, że to, co nowoczesne, gdzieś tam sobie zostanie na półkę odłożone, a to, co retro i vintage, to wróci.
Tak, a audiobook jest połączeniem tego, co jest nowoczesne, bo technika, tak, owszem, i z tego, co jest takie pierwotne.
Klasyczne.
Czyli że rodzic, wujek, babcia opowiada dziecku jakąś historię.
Czego sobie i państwo życzę? Władysław Wróblewski, dyrektor biblioteki w Witnicy, a także autor przygód Myszy Matyldy i przyjaciół i twórca całego uniwersum tej sympatycznej chrobotki, która mieszka za regałem z książkami i żywi się okruszkami. Bardzo dziękuję za udział w programie.
Dziękuję bardzo.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
Zarówno przygody myszy Matyldy, jak i audiobook Mysz Matylda i Przyjaciele do posłuchania zarówno w serwisie GoCast, jak i w platformach streamingowych. A jeżeli masz swoją historię, którą chcesz opowiedzieć, to skontaktuj się z nami w sprawie zaproszenia do udziału w Łowcach Wyzwań. Paweł Ptaszyński, do usłyszenia.